Chwała Jezusowi. No i minęły nam 3 dni. Wiecie, specyficzny temat, kiedy usługuje się na temat, nie wiem, uzdrowienia, powiedzmy, czy chrztu w Duchu Świętym, czy coś innego, to na sali są osoby, które przeżyły i wierzą, które nie przeżyły i wierzą, które przeżyły i zapomniały, i które nie wierzą i nie przeżyły. I wtedy robi się, nie wiem, wezwanie i kto chce, nie? Natomiast kiedy mówi się na temat uczniostwa, bycia uczniem Jezusa, to właściwie, jak już to powiedziałem tu w piątek, trudno jest nawet zrobić wezwanie, dlatego że, jak mogę spytać, kto chce być uczniem Jezusa, czyli wychodzi, że co, kto nie wyjdzie, to nie chce. Nie da się być w Kościele i nie być uczniem Jezusa. A więc przez te dni mówiliśmy o uczniostwie i powiem wam, że to się stało moją pasją, pasją zmieniającą moje osobiste życie, pasją zmieniającą moje małżeństwo, moje rodzicielstwo, nasz dom, pasją zmieniającą moje podejście do ludzi, do kościoła, sposób jazdy samochodem, sposób porozumiewania się z ludźmi i wymieńcie dowolną dziedzinę życia, z którą muszę się stykać. To jeżeli są jakieś, które jeszcze nie zmieniło, to ta reformacja tam będzie musiała dotrzeć, jeśli tak to mogę nazwać. Chcecie być kościołem, w którym jest prawda, amen? Wiecie, na czym polega zwiedzenie kościoła? Na tym, że się przychodzi, zwiedza go i wychodzi. Przyszło mi to do głowy, kiedy zwiedzałem jeden kościół w Niemczech. Wyszliśmy i przewodnik mówi, no to kościół mamy zwiedzony. Coś mi się w głowie zaczęło robić. Myślę, no jest faktycznie pusty kościół, który stał się muzeum, a ja przyszedłem i dla mnie ten kościół został właśnie zwiedzony. Ja wiem, że zabawa słów, ale nagle zobaczyłem, że właściwie ja tam nic nie przeżyłem. Byłem zobaczyć miejsce, gdzie o tu stał taki i taki, tu mówił taki i taki, wymieniał nazwiska reformatorów niemieckich, wielkich postaci kościoła, tutaj się to działo, a dzisiaj zwiedzamy. Pomyślałem sobie, czy tamci ludzie tamtych czasów chcieliby, żeby tak było. Wczoraj w czasie spotkania z liderami zadałem takie oczywiste pytanie. Mówię, wiecie po czym poznać kościół czy chrześcijanina, który jest religijnym trupem? Po tym, że trup ma więcej wspomnień niż marzeń. Dla trupa wszystko już było. Kiedyś to było. Jego kiedyś nie jest posadzeniem czegoś, co dziś wzrasta i cieszy, ale jego kiedyś jest na ściernisku wspomnień. Czegoś, co było i minęło. Dlatego dla mnie było niezwykłym przywilejem mieć lata temu pewnego mentora, starszego pastora, który, wiecie, gość mógłby być moim ojcem. A gdyby parę lat, jeszcze w tamtym czasie ja byłem dużo młodszy, gdyby parę lat brakło nieomal dziadkiem i on mi do mnie mówi, Mirek, przestań już gadać jak stary chłop. Zobaczyłem człowieka z pasją. Kogoś, kto wierzy w Kościół, który Jezus podarował nam w prezencie, dał nam, uczynił, ten Kościół jest ciałem Chrystusa. Kogoś, kto wierzy w to, że po to tu jesteśmy, że po to tu jesteśmy głosić Ewangelię, a ta Ewangelia jest nam dana po to, aby ludzie uwierzyli. O tym wszystkim mówiliśmy przez te dni. Nie chcę teraz powtarzać tego, co było mówione. Teraz dzisiaj chciałbym, jeśli pozwolicie, kończąc tą 3-dniową konferencję, a mając też na uwadze, że jestem na niedzielnym nabożeństwie, wejść w samo serce uczniostwa, o czym mówiłem od piątku, że w to miejsce pójdę dzisiaj. W takie samo sedno tego, gdzie wszystko właściwie w nas, w moim domu i we mnie się rozpoczęło. Zanim to powiem, chciałbym powiedzieć, wiecie, stoicie przed obliczem Bożym i nie możemy nigdy tracić tej świadomości, że Pan Jezus jest dzisiaj tutaj obecny. Amen? On żyje. My nie wierzymy w Jezusa, jakiegoś tam kiedyś był, no właściwie to teraz nie wiadomo, jak to jest. Nie, On jest dzisiaj, tutaj, teraz obecny, jest Bogiem żywym. Kiedy w Koryntian w 15 rozdziale
Apostoł pisze od 3 wersetu, że najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia 3 został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12. To tu jest, wiecie, taka piękna prawda ukryta, którą troszkę w tym naszym języku polskim nie widać, ale kiedy się delikatnie, ja nie mówię tutaj o jakichś, wiecie, wykładach z greki, nie wiadomo jakiej, ale delikatnie zobaczy na to, w jakim kontekście jest to pisane w języku oryginalnym, to doświadczamy pewnego objawienia dla Kościoła. Ponieważ jest tu napisane, że najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I to jest czas przeszły, dokonany, to się stało i koniec. To było, to jest coś, co było. Jezus umarł i my w to wierzymy. Amen. Tak jak zapowiadały go pisma. To było i to przeminęło. I jeżeli tylko tyle wiemy, to żyjemy przeszłością, która jest potężną przeszłością, wpływającą na przyszłość. Ale nie może stać się tylko wspomnieniem i informacją teologiczną. I że został pogrzebany i 3 dnia został zmartwychwzbudzony według pism. Tu już mamy dwie różne rzeczy, bo to, że został pogrzebany, to jest znowu czas przeszły, dokonany, było, ale już nie jest, bo grób jest pusty. Amen? Przeszły, dokonały, było. Ale i to, że ukazał się Kefasowi jeszcze potem, to też było. Fajnie, że się mu ukazał, ale ja chcę, żeby mi się Pan Jezus objawiał. Dobrze, że mu się ukazał. Wiem, że to się dzieje. To jest nauka apostolska, ale ja chcę doświadczać czegoś sam. I to zdanie potężne tutaj, że dnia 3 został zmartwychwzbudzony, to jest perfektum, czas teraźniejszy, pogłębiony. Czyli to nie jest, że Jezus wtedy został wzbudzony, tylko nieomal mógłbym zakrzyknąć słowa objawienia: Jezus żyje dzisiaj, tutaj, teraz. On jest w tej chwili żywy dla was. To nie jest coś, co się stało, no i było, wiecie, szkoda, że nie było was wtedy. To jest coś, co jest. I w czasie tych 3 dni mówiłem, byliśmy przy Tomaszu i patrzyliśmy, czy aby na pewno on aż taki niewierny. I zobaczyliśmy, że to, co ujrzał w Panu, było osobistym spotkaniem z Jezusem. Na każdym wykładzie podkreślałem, że nieważne, czy was tu dzisiaj jest 300 czy 200, jest was tylu, ile rzeczywiście doświadczy realnego spotkania z Panem. Ilu z was wyjdzie stąd, spotkało się ze Słowem, a Słowo w was będzie działać. Działające w nas Słowo zmienia wszystko wokół. Kto z nas się nie spotkał z Panem, tworzy liczbę, którą zapiszą ludzie. Dziś na nabożeństwie było, nie wiem, 315 osób. Ale liczba tych, którzy spotkali z Panem, jest liczbą tego, co naprawdę się stało. Jest prawdziwe spotkanie z Panem, jest tym, co potrzebujemy. I patrzyliśmy na to przy Tomaszu. Patrzyliśmy wczoraj na to przy Zacheuszu. Zdawałoby się słowie, które jest jedynie ewangelizacyjne, ale które nam pokazało, że to nie chodzi o to, że Zacheusz przyjął Pana Jezusa, bo on go przyjął do domu, wszędzie go przyjął. Ale chodzi o to, że bycie uczniem Jezusa powoduje nie tylko przyjęcie, ale totalne zmiany. Staje się innym mężczyzną, inną kobietą, innym człowiekiem. Nie można kochać Boga, nienawidząc ludzi. I pierwszą rzeczą, jaką Zacheusz zrobił, gdy zakochał się w Panu, to zaczął miłować ludzi, oddał im i naprawił wszystko, co zrobił złe. Jezus żyje. I dlatego wobec kogoś żywego, kogoś, kto jest, uczymy się wstępować w jego, co? Ślady. Uczymy się uczniostwa. Uczniostwo wymaga zostawienia za sobą wielu rzeczy. Apostoł użył takich słów, apostoł Paweł powiedział, że wobec poznania Chrystusa wszystko uznaje za śmieci, pamiętacie? I tam znowu, gdy popatrzymy w język oryginału, znowu będziemy mocno zaskoczeni, ponieważ to nasze śmieci to jest niesamowicie delikatne tłumaczenie. Tam jest takie skibala, takie słowo. Tam jest, wiecie, co on tam pisze naprawdę? Wszystko uznaję za odchody. Wszystko zostawiam za sobą. Kiedyś, gdy dostudiowałem, wiecie, tak mi to przyszło do głowy, siedziałem na wysypisku śmieci. Jeden z moich przyjaciół pracował tam. I byłem u niego w pracy, potem byliśmy u niego w domu. Siedzimy, pijemy herbatę i on mi mówi, mówię ci Mirek, ile ludzie wyrzucają rzeczy. Ja mówię, co ty? No, mówi, słuchaj, u mnie wszystko jest ze śmietnika. Kubki, szklanki, ja piję herbatę i tak patrzę. Mówi, no. Słuchaj, mówi, w pudełku to było, zapakowane, jeszcze nikt nie odpakował. Po prostu to, co on tam znajduje, ja nie mogłem uwierzyć, jak mi zaczął pokazać, co można znaleźć. A więc gdybyśmy wszystko uznali za śmieci, to w tych śmieciach ciągle jeszcze można pogrzebać. Ale Paweł nie daje nam alternatywnych grzebania. Tam dokładnie w Grece oznacza wszystko uznaje za odchody. Za to, w czym absolutnie nie można już niczego znaleźć, jest absolutnie nieprzydatne. Tyle dla mnie warty ten świat wobec tego, kim jest dla mnie Pan. Ja wiem, że to jest trochę takie brzydkie mówimy, ale Paweł próbował być mocny. Chciał powiedzieć mocno, dzisiaj troszeczkę to delikatniej podajemy, ale on mówił, tak właśnie wygląda pójście za Jezusem i to jest ten rodzaj pójścia, którego powtarzałem to każdy dzień, który tu usługuje, że czuję się w dziwnej pozycji przed wami dzisiaj jako nauczyciel czy kaznodzieja, dlatego że uczę czegoś, o czym sam nie mogę powiedzieć, że jestem w tym perfekcyjny. Ponieważ uczę czegoś, czego sam się uczę. Mówię czegoś, w czym wiele niedoskonałości sam przejawiam. Wiecie, nauczyciel geografii, kiedy uczy geografii, no to wypada, żeby znał trochę geografię. Podobnie matematyki. Ale kiedy uczymy chodzić śladami Jezusa, właściwie od razu możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy bracia, siostry i zarówno mówca, jak i słuchający wiele mają do zmiany w swoim życiu. Ciągle nie ma, nie mogę powiedzieć, słuchajcie, ja to naprawdę, ja już jestem w takim miejscu, że nie wiem, kiedy wy tam będziecie, nie? Jeśli coś takiego powiem, to dla was będzie jeden znak, że to jest chwila przed upadkiem. Ponieważ pycha przychodzi przed upadkiem. Nigdy nie słyszałem o rodzaju pychy, która przychodzi przed chwałą. Chyba, że głupcowi się tak wydaje, ale nie chcę. Wiem, że wiele sam muszę zmienić. A więc mówimy o naśladowaniu, o byciu uczniami, o wstępowaniu w ślady, kiedy wyruszam i rzeczywiście przestaję być kimś, kto chodzi do kościoła, staję się kimś, kto jest kościołem. Przestaję się zadowalać tym, że jestem tak napompowany już ilością kazań, że właściwie mi się już pomyliło, gdzie i co słyszałem. Ale zaczynam korzystać z tego, że Jezus mnie naprawdę wzywa, abym poszedł Go naśladować i aby ten biedny, skąpany w totalnej nienawiści, gdzie nie włączysz telewizor, na którym kanale nienawiść. Jeszcze chyba tylko nie ma na przyrodniczych kanałach. I w takim świecie przyszło nam być świadkami, aby ludzie widzieli i chwalili Ojca w niebie. W takim świecie przyszło iść. Mówiłem o wielu rzeczach, nie chcę dziś powtarzać, a więc chciałbym wejść w sedno uczniostwa. To będzie nasz dzisiejszy tekst, Łukasz, 6 rozdział, od 36 do 38 wersetu. Łukasz 6, 36 do 38. Zawsze jak to mówię, to mi przychodzi do głowy powiedzenie mojego kolegi, wiecie, który mówi, otwórzcie Biblię na Łukasz 6, 36, 38, a kto nie ma Biblii, niech się dosiądzie do kogoś wierzącego. Zapamiętałem. Nie wiem, zawsze kiedy ten fragment czytam, to mi to przychodzi do głowy. Wiecie, ten fragment to jest prawdziwa rewolucja. Znamy go, ale go nie znamy i przejdźmy przez niego. Łukasz 6, 36. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Kiedy pierwszy raz zacząłem delikatnie robić notatki z tego fragmentu i rozmyślać o uczniostwie, pierwsza moja myśl była, ile brakuje mi do tego. Gdybym tylko to dostał, to mógłbym z tym spędzić bardzo długi okres czasu i tylko z tego czerpać. Tylko tych kilka wersetów jest w stanie naprawdę poprowadzić was przez pół Biblii, przez całość nauczania Jezusa, przez niesamowite duchowe odkrycia, które zawierają w sobie. Pokazują mi, jak wiele mi brakuje do tego, co ogłaszam jako ideały, które podobno wierzę, jako pastor, jako mąż, jako ojciec, jako człowiek na ulicy. Zobaczyłem, że gdyby częściej studiować ten fragment Słowa Bożego, nie mielibyśmy wielu problemów, które w nas uderzyły. Jeżeli kiedykolwiek przeżyliście jakiś konflikt w Kościele, który wymknął się poza dyskusję, to prawdopodobnie zobaczyliście, jak ten fragment został zbezczeszczony przez uczestników. Przynajmniej w moim wypadku, kiedy sobie przypomnę różne moje konflikty z ludźmi, najczęściej musiałem zdeptać słowo, które przed chwilą przeczytałem, swoim postępowaniem. O sobie mogę powiedzieć, a niech dziś Duch Święty pracuje, niech nam oświetli nasze domy, nasze biura, nasze zakłady, nasze motywy. Kościół ma być budowany tak, jak chce Pan. Wiecie, nie wiem, ilu z was zajmuje się budownictwem, ale jeżeli coś jest zbudowane bez planu, bez zezwolenia, to się nazywa samowola budowlana. Dobrze mówię? Budowlańcy mogą powiedzieć, nie? To jest samowola budowlana. Samowola budowlana, czyli coś do zburzenia, dzieło do zburzenia, twórca do ukarania. Jeżeli tworzymy Kościół, który nie jest według planu Pana Jezusa, nie jest tym, czym Kościół ma być, to tworzymy coś, co jest samowolą budowlaną i możemy przyklejać, jaką chcemy, tabliczkę na murach. Bóg nie nazwie tego tak jak my. Kościół jest miejscem, gdzie ma się dziać uczniostwo. Kościół bez uczniów Jezusa, zabierzcie, wyciągcie uczniostwo z Kościoła, a nie zostanie absolutnie żadnego sensu, żeby istniał. Może zadowalać pewną pobożność, nie wiem, taką liturgiczną, tradycyjną, ale absolutnie nie będzie miał wpływu na nasze dzieci, na nas, na nasze otoczenie, na nasze życie, myślenie, zdrowie, cokolwiek bym wymienił. Wiecie, teraz siedząc sobie tutaj dzisiaj ciepełko, niedziela, przyjemnie u stóp Jezusa, łatwo się mówi o łasce i miłości. No, trzeba kochać. Jak dobrze, że Kowalskiego z roboty tu nie ma, to normalnie bym nie mógł tego przeczytać, nie? Ale Jezus nam mówi, wy z tym macie wyjść dalej. Ta część waszego życia, czyli tu, zebranie tu, jest tylko wizytą na stacji benzynowej. Tu się tylko tankujemy, tu się tylko podnosimy, tu się tylko wzmacniamy. Prawdziwy poligon tego, co się dzieje tu, jest tam. To, jakim naprawdę jest was Kościół, nie widać tu, ale to, jakim naprawdę jest mój zbór, twój zbór, twoje chrześcijaństwo, widać tam, w świecie. To tam naprawdę pokazuje, kim rzeczywiście jesteśmy. Tu możemy, tu dziś wszyscy jesteście tacy ładni, pobożni wszyscy. Amen. To nie jest problem. Wszyscy się bardzo kochamy. A jak nie, no to jedni siedzą tu, drudzy tam. Ale tam jest poligon tego, co tutaj wyznajemy. I Jezus, pierwsze, co mogę jasno powiedzieć, w przeciwieństwie do mnie, to Jezus nie tylko tego uczy, ale Jezus tak żył. Bo ja tego uczę, staram się tak żyć, ale nie zawsze w życiu mi wychodziło, a wam? Powiem tak, jest lepiej. Bywało gorzej, ale ciągle się uczę i mówię o czymś, czego się uczę. Wiem jedno, że postępowanie inne niż to, o którym przeczytałem w tym fragmencie Ewangelii Łukasza, absolutnie nie wymaga poznania Pana Boga. Jeżeli nie przyjmiemy tego, co dziś przeczytałem, jeżeli sobie tego nie, w jakiś sposób nie wyryjemy w sercu, może nawet powinniśmy napisać na karteczce i uczynić przedmiotem modlitwy i rozmyślań na najbliższe dni, to powiem, postępowanie inne niż to nie tylko nie wymaga poznania Pana Boga, ale właściwie, żeby odpłacać złem za zło, to nasz, nawet Pan Bóg nam jest niepotrzebny do tego. No. Nie trzeba wcale znać Jezusa, żeby się złościć, nie? Ale tutaj chcę, żebyście zobaczyli to, co jest w tym fragmencie naprawdę, przyjaciele. On wprowadza nas na inną ścieżkę. Na ścieżkę, na której nienawiść zewnętrzna nie zwalnia nas z pielęgnacji miłości ku Jezusowi i bliźnim. Nienawiść nie zwalnia nas z miłości. Niewdzięczność nie zwalnia nas z miłosierdzia. Ja znowu mówię, może więcej dziś oskarżam siebie, ale powiem, że czasami wszyscy robimy strasznie pobożne miny i trudno nam uznać prawdę, że dziś pierwszy dzień z reszty mojego życia i warto zacząć od nowa. Ale często zwalniałem się z Bożych poleceń na podstawie uczynków. A jak on tak, ja tu się o dziada modlę, błogosławię, on tak, no to ja się na chwilę zwalniam. Dosłownie, dosłownie, teraz nie wymyśliłem tej historii, żeby was oszukać albo pomóc sobie kaznodziejsko. Kiedy podróżowałem z wielkim ciężarowym samochodem, z namiotem ewangelizacyjnym na ponad 300 miejsc po całej Rosji, to wymagało tego, że musieliśmy spać w różnych bardzo dziwnych miejscach. To widziałem na własne oczy bójkę dwóch pijanych ludzi koło naszego namiotu. Jeden tam drugiego kopnął i ten nóż, to dawaj, wiecie. A ja zabył i krestik nada zniać. I ściągnął krzyżyk, wiecie. Dał potrzymać koledze krzyżyk i poszli się lać. Pierwsza moja myśl, szok, nie? A druga moja myśl, czy właściwie niewielu z nas tak nie żyje właśnie? Ja to naprawdę widziałem, ja nie wymyśliłem tego, żeby pomóc sobie kaznodziejsko. Chłop ściągnął krzyż, żeby załatwić sprawę, nie? Żeby się Bozia nie pogniewała. To nie jest styl życia, do którego nas powołuje Jezus. Takiego rodzaju chrześcijaństwa nie ma. Jest Syn Boży, Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, Pan mój i Bóg mój, który chce, bym wchodził w Jego ślady. Wiecie, gdyby Jezus postąpił wobec świata tak, jak świat postępował wobec Niego, to bylibyśmy dzisiaj zieloną mgłą kosmiczną. Nikt by nie wiedział właściwie, że była jakaś cywilizacja i ziemia. Ale Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, a ten nam pokazał, którędy iść. I poszedł na tą Golgotę i dał nam tą lekcję. Ilu z nas w życiu wychodzi z trzaskiem drzwiami? Jezus nigdy nie trzaskał drzwiami. Ilu z nas się obraża? On tak nie żył, a ja chcę go naśladować. Mówiłem na którejś z poprzednich lekcji tutaj, obrażanie się jest przywilejem majestatów. To, co mówi tutaj do nas Jezus, wracając do naszego tekstu, to jest polecenie, dwa zakazy, dwa nakazy i nagroda. Gdy włożymy to w życie, to jest absolutna, totalna rewolucja na twoim wewnętrznym poziomie, która rozpoczyna się i z którą idziesz po dziecko do przedszkola, z którą wchodzisz do McDonalda, z którą jedziesz samochodem, z którą przychodzisz do kościoła, z którą robisz cokolwiek robisz. Kiedy włożysz to w życie, to jest rewolucja, która zmienia ciebie i po jakimś czasie żona ci powie, że cię nie poznaje. Wiem, co mówię. Po jakimś czasie ci powiedzą dzieci, że jeszcze takie szczęśliwe nie były. Po jakimś czasie ludzie ci powiedzą, że chłopie, coś się chyba w twoim życiu dzieje. A ty się uśmiechniesz, że powiesz tak. Jak kiedyś chcesz posłuchać, zaproś mnie na herbatę. Gdy włożymy to życie, to jest rewolucja. Znacie różnicę między rewolucją i ewolucją, nie? W kościele najlepiej różnicę między ewolucją i rewolucją tłumaczyć za pomocą perkusji. Kiedy jej nie było, ja wiem, że u was nie ma problemu, ale są takie kościoły, gdzie dla ludzi perkusja to jest kompletny, absolutny, totalny szok. A więc kiedy jej nie było, było dobrze i pojawiła się nagle. Wtedy to jest rewolucja. Ale kiedy pastor jest mądry i działa na zasadzie ewolucji, to najpierw wysunął pół bębna tylko i wystawało. Potem wystawał cały. Potem półtora, potem dwa, potem pół perkusji, potem cała, a potem się przesuwała. Co niedzielę 20 centymetrów, aż tam stanęła. To jest ewolucja. Ten werset robi rewolucję, ponieważ wymaga odpowiedzi. To słowo tutaj jest umieszczone na tym Bożym wezwaniu, które jest jeszcze ze Starego Testamentu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ileś tam wersetów w całej Biblii, które moglibyśmy spędzić do końca nabożeństwa czas, tylko je czytając, gdzie Bóg mówi, bądźcie jak ja. Naśladujcie mnie. Świętymi bądźcie, bo jestem święty. Możecie budować jeden z murów, Bóg mówi, przez swoje nauczanie, czy obrazowo tak to mogę nazwać. Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem, czyli życie w grzechu jest oddzielaniem się od Boga. Biblia mówi, że od Boga oddziela nas nie metry, nie kilometry, nie wiadomo co, tylko grzech. I życie takie jest budową muru, który oddziela nas od Pana. Natomiast uświęcanie się, znaczy upodabnianie się do Jezusa, to budowa muru, który oddziela nas od świata i przykleja nas do Boga. Mówiłem już o tym na poprzednich wykładach, nie? Że to nie jest człowiek, który mówi, pyta o jakąś dziedzinę i mówi, jak daleko mogę się posunąć, żeby nie stracić zbawienia, jak daleko mogę się posunąć, żeby nie pójść do piekła, ale jego pytania nie są w ten sposób zadawane, bo to jest zły sposób zadawania pytań. On pokazuje tylko brak przeżycia relacji z Jezusem. Pamiętacie, podawałem przykład, że wyobraźcie sobie, że ktoś by tak żonę zapytał odnośnie relacji damsko-męskich, nie? Ile mogę mieć kochanek, żeby się nie pogniewała? To jest źle zadane pytanie, to znaczy, że nie ma miłości. Właściwie zadane pytanie jest, jak mogę do Ciebie przylgnąć, jak blisko Ciebie być, żebym każdego dnia był jeszcze bliżej. Amen. Problem pierwszych ludzi polegał na tym, że również chcieli być jak Bóg, ale od innej strony. Bo Jezus wzywa, by naśladować Ojca, ale wąż mówił, możecie być jak Bóg. Coś się tu pojawia. Wiecie, wąż pokazuje nam drogę stawania się jak Bóg przez okradanie Boga i ludzi i budowanie siebie, budowanie swojego imienia. Jezus pokazuje nam drogę naśladowania Boga przez miłowanie ludzi i czczenie Ojca w niebie. Posłuszeństwo Słowu. Jezus wskazuje nam drogę uczniostwa przez naśladowanie Ojca. A więc ludzie próbują robić coś duchowego. Jedni przez okradanie, inni przez naśladowanie. A więc mówimy o bardzo trudnej rzeczy w życiu. Naśladowanie Boga drogą Jezusa. I tylko jest to jedyna, jaka mnie tu interesuje. Każda inna jest niewłaściwa, ślepa i nie ma innej. Nie ma innego pośrednika między Bogiem i ludźmi. Nie ma innej drogi, innej prawdy, innego życia, która wprowadza nas w drogę naśladowania Boga. Jest Jezus. Teraz trzecia Mojżeszowa rzuca potężne zadanie. Zwróćcie do całego zgromadzenia Izraela i powiedz im tak. Bądźcie święci, bo ja jestem święty. Ja, Jahwe, wasz Bóg. No pięknie. Ciekawe jak. Oczywiście ten sposób liturgiczny przeczytamy to i wszyscy mamy w sercu takie amen na to. Nie, no tak, tak właśnie chcemy, ale w ten sposób życiowy mam być święci, bo ja jestem święty jak Jahwe. Jutro poniedziałek. Mówimy, że to za trudne. Dlatego wróćmy do Pana Jezusa, do naszego nauczyciela i mistrza. I On powie tak, zacznijcie od tego. No i tu dochodzimy do naszego fragmentu. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Może zacznijmy od tego. Mieliście kiedyś korepetycję z czegoś? Ja nieomal z wszystkiego. Nieomal anegdotą rodzinną stało się to, szczególnie kiedy otrzymałem dyplom w szkole w Rosji i przywiozłem go do domu. Kiedy byłem potem kapelanem i pastorem w Moskwie i jakiś czas w Estonii, stało się anegdotą rodzinną to, że siedziałem w szóstej klasie z rosyjskiego. To jest prawda. Wszyscy mówili, gdybyś tak spotkał twoją nauczycielkę. No, powiedziałbym jej, że dziękuję jej za przedłużenie materiału, ponieważ przydał mi się do ewangelizacji. Pytałem, czy mieliście korepetycje. Wiecie dlaczego? Bo kiedy czytam ten fragment, który dziś studujemy z Łukasza, on się w taki sposób jak korepetycje zaczyna. Jakby właśnie Pan Bóg nam mówił w porządku. Rozumiem, że wam jest ciężko pojąć tak od razu, za jednym razem. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ja, Jahwe, wasz Bóg. A więc zacznijmy od początku. Jakby mówił Mirek, ja rozumiem, że ty nie jesteś w stanie rozwiązać jakiegoś tam skomplikowanego układu równań. A więc zacznijmy od tego. Wiesz, ile jest 2 razy 2? Bo jak nie wiesz, to nie posuniemy się dalej. On mówi, zacznijmy od tego, przyjaciele. Coś, co da się zrobić. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Dalej was poprowadzę potem, ale to jest początek. Oto totalnie radykalne chrześcijaństwo. Dzisiaj się ludziom wydaje, że radykalne chrześcijaństwo to znaczy, przynajmniej ja tak myślałem wiele lat, to znaczy drzeć się na ludzi, z czego jestem niezadowolony i co jest niebiblijne, i walić ludzi jak pałą po głowie swoimi słowami, bo zrobili coś nie tak. Mi się wydawało, że to jest strasznie radykalna postawa. Mówiłem, co myślałem, zamiast myśleć, co mówię. Albo cytowanie starodawnych kaznodziejów. Ze względu na zamiłowanie do historii miałem niekończące się wersje cytatów, którymi potrafiłem przywalić każdemu, komu mi się nie podobał. I wydawało mi się, że to jest pewnie radykalizm. A tu jest totalny radykalizm. Tu jest radykalizm, który się bierze za mnie. Który nie powoduje, że mam poczucie wygranej, czy nawet poczucie tego, że dałem mu, powiedziałem mu, co miałem powiedzieć, ale który zaczyna się zabierać za mnie i który doprowadzi mnie do tego, że moi bliźni zaczną naprawdę reagować na to, co mówię. Jezus wprowadza nas głębiej, bo bez miłosierdzia nie można naśladować Boga. Jeśli w ogóle ma sens jakiekolwiek mówienie o uczniostwie, to Jezus mówi, zacznijmy od tego. Ja wiem, że nie od razu będziesz chodził po wodzie. Ja jeszcze nie przerabiałem tej lekcji. Ale bez miłosierdzia nie możesz nawet zacząć. Nie można naśladować Boga. Ja szczerze mówiąc, jeśli już mamy mówić o chodzeniu po wodzie, powiem tak, dochodzę, patrząc na Bożą łaskę nad moim życiem, ja się cieszę, że ja po ziemi jeszcze chodzę, już nie mówiąc o wodzie. Bo wielu z nas tutaj siedzących mogłoby już dawno po ziemi nie chodzić, dobrze mówię? Ja nigdy nie zapomnę dnia, gdy wyszedłem ze szpitala. Nigdy nie zapomnę dnia, gdy bracia musieli mnie trzymać, żebym ustał na modlitwie. Nigdy nie zapomnę dni, kiedy Pan mnie podniósł. Ja naprawdę nie musiałem chodzić po wodzie. Bez miłosierdzia niczego nie zaczniesz. Jeżeli nie zgadzasz się na miłosierdzie, od razu wykreśl wszystkie wykłady, które tu mówiłem. I tak naprawdę dobrze, że są wolne miejsca w tym zborze, bo chociaż komuś nie zajmujesz miejsca. Ale nie zgadzając się na miłosierdzie, przede wszystkim sobie wyrządzasz totalny brak miłosierdzia. Nie zgadzając się na miłosierdzie, postępujesz okrutnie wobec samego siebie i tych, którzy muszą koło ciebie żyć. Miłosierdzia nie da się ominąć. Bez niego nie da się naśladować Jezusa i Boga, ponieważ to jest to, co on robił najpierw. Zanim zaczął pouczać, zanim zaczął przemieniać, zanim cokolwiek usłyszeliśmy, okazał nam miłosierdzie. Można być religijnym bez miłosierdzia, ale nie można być świętym. I teraz posuwamy się dalej w naszej korepetycji z uczniostwa. Według Jezusa miłosierdzie polega na nieosądzaniu, niepotępianiu, przebaczaniu i dawaniu. Te cztery słowa są nie tylko lekceważonym przez wielu z nas wezwaniem Pana Jezusa do bycia uczniem, ale są kluczem do naśladowania Boga. To recepta, wiesz na co, przyjacielu? Na Kościół, za jakim tęsknisz. Wyobraźcie sobie, że wszyscy te cztery rzeczy robimy. Nie osądzamy, nie potępiamy, przebaczamy i dawamy. I dostrzegamy potrzeby, o tak powiem. Pomyślcie, jaki zaczynamy mieć zbór, jaki zaczynamy mieć dom, jakie zaczynamy mieć małżeństwo i rodzinę. To jest recepta na to, za czym tak naprawdę tęsknisz. To jest recepta na to, z czego powodu być może to nie jest twój pierwszy kościół i dalej chodzisz i poszukujesz, dalej węszysz i nie możesz znaleźć, bo nie szukasz tam, gdzie trzeba. To się rozpocząć musi w tobie. Te przykazania, bo śmiało mogę to nazwać przykazaniami, to nie są sugestie Jezusa. Wskazują, że będziemy żyli w niedoskonałym świecie. Chcę, żebyście mnie teraz usłyszeli. Usłyszcie mnie, nie słuchajcie z przyzwyczajenia. Posłuchajcie, co mówi facet, który tu stoi, nie dlatego, że to ja, ale dlatego, że wierzę, że to jest ważne. Wskazują, że jeżeli Jezus mówi, nie osądzajcie, nie potępiajcie, prawda? Przebaczajcie i dawajcie. Wiecie, o co to mówią te słowa? Te słowa mówią, że będzie co osądzać. Dlatego mówi, nie osądzajcie. Macie co osądzać w życiu? Ja mam dość, co bym mógł osądzić. Będzie co potępiać. Mało tego, wielu z nas ma tak ukształtowaną religijną kulturę, że nam się wręcz wydaje, że potępienie jest częścią bycia prawdziwym chrześcijaninem. Co jest nieprawdą. Będzie co potępiać. Będą wobec nas winni. I będą potrzeby przed naszymi oczami. Czy to chcemy, czy nie chcemy. Jezus nie mówi tu dla poezji. Nieraz mówiłem, Izajasz nie pisał dla poezji, pójdziesz przez wodę, nie utoniesz, pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. On to nie pisał dla poezji. On mówił, pójdziecie, ale Jahwe, Bóg jest z wami, wiedzcie to. I to samo jest tu. Jezus mówi, nie róbcie tego, no bo będziecie mieć powody, żeby to robić. Świat będzie chciał, żebyście to czynili. Nie czekaj na doskonałych ludzi wokół. Doskonal się naśladując Ojca, mówi Jezus. A więc nie rób tych rzeczy, nie osądzaj, nie potępiaj, przebaczaj, dawaj. Tych dwóch nie rób, a te dwie rób. To czyń bez względu na to, co czyni świat. Nie czekaj na doskonałych ludzi, ponieważ te cztery przykazania, jakbym je mógł nazwać, nauki Pana Jezusa, jak wolicie, dotyczą tylko tutaj ziemi. Tego nie trzeba będzie robić w niebie. Czasem nam się wydaje, że wszystko, co mówi Jezus, dotyczy nieba. Chyba, że to jest, że coś możemy dostać, no to wtedy dotyczy ziemi. Nie, to jest nauka tu na ziemię. W niebie naprawdę nikomu nie będziecie musieli przebaczać. Wiecie o tym? W niebie, w doskonałości Królestwa Bożego nie trzeba będzie mieć problemów z osądzaniem czy z potępianiem, bo nie będzie czego osądzać i potępiać. To dotyczy tej niedoskonałej ziemi i tego doskonałego Kościoła. To dotyczy tu i teraz. Dotyczy miłosierdzia Bożego w nas, które jest początkiem uczniostwa. Bez Niego nie masz żadnej szansy na to, że będziemy naśladować Jezusa. Uniewinnia osądzonych, usprawiedliwia potępionych, wybacza winnym, daje potrzebującym. Żyjemy w czasach ludzi, którzy mają serca z kamienia. Żyjemy w czasach ludzi, kiedy mówi się o miłości, miłosierdziu. Ludzie są jak rzeźby z betonu. Każdy ma 1000 usprawiedliwień, żeby jeszcze nie iść za tym Jezusem tak jak trzeba. My musimy być inni. Duchowa tajemnica miłosierdzia jest taka. Otrzymujemy je, dając je. To tylko Bóg tak może, nie? To są te atrybuty Bożego działania. Tylko Bóg zaczyna dopiero wtedy, kiedy coś skończy. Tylko Bóg sprawia, że czegoś nie mając, zaczynamy to dawać i wtedy to mamy. Duchowa tajemnica miłosierdzia. Otrzymujemy, dając je. Tylko Bóg mógł sprawić, by człowiek otrzymał coś, czego nie ma, dając to innym. Słyszycie? Nie mam, zaczynam dawać i wtedy mam. Niektórzy mówią, szkoda, że portfel tak nie działa, nie? Wyciągasz 100, pojawiają się 2. Jak smok, któremu w bajce ścinali głowę, odrastały 2, nie? Ale to nie jest ten rodzaj. Tu nie mamy zabawy. Tu mamy coś, co Bóg mówi o potędze miłości, która działa. To nie jest żadna magia, to jest miłość. Tylko Bóg mógł sprawić, by ktoś taki jak ja miał coś, co mu się nie należy, dając to tym, którzy na to nie zasługują. Słyszycie? Ludzie nie zasługują na moje przebaczenie, ale ja im to daję, dlatego że otrzymałem przebaczenie, na które sam nie zasłużyłem. I tutaj w praktyce wtedy doświadczamy działania Bożej łaski, o której my dumnie przechadzamy się, krzycząc sola gratia, nie mając pojęcia, o czym mówimy. Bardziej nam się to kojarzy ze sporem teologicznym niż ze stylem życia. Jest nam to o tyle prościej czynić, o ile realniej to doświadczyłeś z Bogiem. Dlatego jeśli widzisz człowieka, który osądza, potępia, nie umie przebaczyć, czyli te trzy rzeczy tworzą z niego awanturnika, myśliwego człowieka o zepsutym charakterze, prawdopodobnie nie widzisz kogoś, kogo powinieneś nienawidzić i osądzać, bo na pewno tego nie powinieneś robić. Jeszcze raz wracam do początku nauki. Cudze zachowanie nie usprawiedliwia naszego nieposłuszeństwa. Słyszymy to? Widzisz człowieka, który nie doświadczył sam tego, o czym dziś rozmawiamy. Często mówimy, a zepsuty świat przeszkadza w prawdziwym naśladowaniu Boga. To jest nieprawda według tego fragmentu. Tutaj nie mamy takiej wymówki. Tutaj wręcz odwrotnie, zepsuty świat jest powodem do tego, żeby to słowo stało się faktem w moim życiu. Bo gdyby świat był doskonały, to czytałbym, nie osądzę. Ja myślę sobie, co mam osądzać, jak jest doskonały, nie? Wszystko doskonałe, to co miałbym osądzać? Jak wszystko doskonałe, cóż miałbym być kuszony, żeby potępić? Jeśli wszystko doskonałe, no to nie musiałbym nikomu nic wybaczać. Nie, nie mamy tu wymówki, że wiesz, bracie, dzisiaj świat tak szedł na psy, no to im bardziej on schodzi na psy, tym bardziej ty schodź na koty, no. Tym bardziej ty możesz działać iść swoją drogą, drogą za Jezusem. Wręcz odwrotnie działa to wszystko. Teraz wam powiem coś, co dotarło do mnie przy tym fragmencie podczas jednej z moich wizyt w więzieniu, co normalnie nieźle mnie trzasnęło. Pomyślałem sobie, Pan Bóg jest kimś niesamowitym. Często się mówi, wiecie, wszyscy musimy stanąć przed sądem i tak dalej. Kiedy wchodzisz do więzienia, kiedy rozmawiasz z więźniami, ja ich kocham, ja tam kocham chodzić, to wielu z nich wie, co to znaczy stanąć przed sądem, co to znaczy, kiedy cię obedrą z wszystkiego. Oni sobie są winni, ja wiem, ktoś powie, no to bandyci, no bywa, no. Są winni, nie chcę niczego usprawiedliwiać, ale wiem jedno, że tutaj dostrzegam coś jeszcze ciekawszego. Zgodzicie się ze mną, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. List do Rzymian mówi nam, że darem łaski Bożej w Jezusie Chrystusie jest to, co od Niego otrzymaliśmy. A tutaj dostrzegam coś niesamowitego, że nastrój sali sądowej tworzymy sami tu na ziemi. Kto z nas nie był w sądzie, może nie wie, o czym ja mówię, ale wyobraźcie sobie skazańca jadącego na proces, do którego podchodzi policjant z kajecikiem i mówi, słuchaj, jakiego nastroju sobie życzysz na sali sądowej? A on mówi, no, kiedy wejdę, wszyscy mają wstać i klaskać, a sędzia ma ogłosić moją niewinność. Bo to jest mniej więcej to, czego my sobie życzymy przy spotkaniu z Panem. Pan Bóg mówi tutaj, nastrój sali sądowej wyznaczasz ty sam. To właściwie, jakie będzie to wydarzenie, czy właściwie będzie się w ogóle kwalifikowało do tego, co byśmy mogli jeszcze nazwać sądem. Wejdziemy dokładnie na taki sąd, jaki tu budujemy wśród bliźnich. To jest to, co on mówi. Próbuję to uprościć. Bez łapania się za słowa. Jakim sądem sądzisz, takim się to będzie działo. No. Nie można być sędzią w sądzie, gdy samemu było się wcześniej karanym. Czy nie można być skazańcem, który bierze togę, ubiera i mówi, teraz ja pokażę, jak się to robi. Czasami tak po świecku właśnie żyjemy, nazywając to radykalnym chrześcijaństwem. Ale to nie jest radykalne chrześcijaństwo. Mówimy, wybaczę, kiedy mi wybaczą. Oczywiście jestem otwarty na wybaczanie. Pod warunkiem, że mnie przeproszą, no i mi wybaczą. To nie jest żadne naśladowanie Jezusa. Boże zasady nie są takie. Nie tego nauczył nas Jezus. Golgota i wybaczenie były przed skruchą i pokutą. Kiedy On poszedł na krzyż Golgoty, to się działo wtedy, kiedy ja jeszcze kompletnie błądziłem w ciemności. A wy? Dziś mam iść w Jego ślady. Wybaczam najpierw. Moje wybaczenie jest czekiem in blanco dla każdego człowieka. Tego się uczę i kiedy zaczynasz wchodzić w tą lekcję, to wcale nie jest takie proste. Łatwiejsze w kościele, trudniejsze w świecie, który mówi frajer. To dało zdolność do przebaczania pierwszemu kościołowi, który stał na różnych arenach Rzymu i był gotowy błogosławić swoim prześladowcom. Który, to co mówiłem już wcześniej, którego miłość nie była tym, co się czuje, ale tym, co się decyduje. W nas jest, przyjaciele, lęk, że wybaczając doznamy upokorzenia, wstydu, wręcz sami wypuścimy z ręki narzędzia skutecznego rozprawienia się z winnymi wobec mnie. I tu jest nasz błąd. Jezus się tego nie bał. Pozwolił obedrzeć się z wszystkiego i przybić do krzyża. Upokorzenie, wstyd, unieruchomienie krzyżem okazało się Jego zwycięstwem. Jak gdyby obrazowo wręcz, żeby nie mógł używać rąk i nóg, jak gdyby obrazowo całkiem siebie oddał, byśmy to zobaczyli, byśmy siebie mogli oddawać. Gdy zło przybiło Go do krzyża, by już nigdzie nie szedł i nic nie powiedział, powiedział więcej i poszedł dalej niż kiedykolwiek, okazał się zwycięzcą. Czasem mówimy, no dobrze, ale wiesz, mnie naprawdę zraniono. A co, Jezusa nie naprawdę zraniono? Idziemy za tym, którego naprawdę ukrzyżowali. On mówi o prawdziwych winach. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Osąd jest czymś, co się dzieje w nas i wypływa w nas jako rzeka. Ta rzeka się nazywa potępienie. Miłość Boża dzieje się w nas i wypływa z nas jak rzeki wody żywej i jej początki, jej źródła to miłosierdzie, a potem totalna zmiana. Nowa natura zamiast osądzać, lubuje się w usprawiedliwianiu, lubuje się w patrzeniu, w zasłanianiu, w ratowaniu. Zamiast potępiać, krzyczy o ułaskawienie. Przy gromkim śmiechu świata, przy okrzykach, jeśli naprawdę jesteś, kim jesteś, zejdź z krzyża. Jeśli naprawdę jesteś, kim jesteś, odrzuć krzyż, który za nim niesiesz. To jest to, czego chce świat. Mówimy o prawdziwym życiu. Powoli chciałbym kończyć tą lekcję uczniostwa od tych kilku dni. My nie możemy być miarą. My się tu musimy uczyć. Dlatego, że sądząc bliźniego, sprzeciwiamy się miejscu, na którym postawił nas Bóg w Kościele. Zajmujemy nie swoje miejsce. Wprowadzamy chaos w Boże dzieło łaski. Bóg nas tu zebrał, byśmy doświadczali miłości, łagodności i mądrości. I kiedy tego nie doświadczamy, jesteśmy buntownikami. I dlatego jest dany nam ten werset, te wersety. Miłosierdzie dopuściło nas do stołu Pana i nie wolno nam tego stołu odmawiać innym. Wiecie, osąd jest przynajmniej dla mnie dużo łatwiejszy niż niesienie krzyża, niż uniżenie. Osąd zwodzi oczy cielesne, wygląda w nich jak radykalność, ale nie zwodzi Boga, który mówi, miałeś mnie naśladować. Pamiętacie, co mówiłem w piątek o dwóch synach? Jeden powiedział Bogu, tak, idę za Tobą. Powiedział ojcu, tak, idę zrobić to, co mam zrobić, ale nie poszedł. Jezus mówił o faryzeuszach. Oni publicznie wyznawali Boga na tak, ale całkowicie żyli na nie. Byli radykalnymi teologami z totalnie liberalnym życiem. My mamy naśladować Jezusa. Nie można jednocześnie nieść krzyża i być sędzią, iść za Jezusem i zasiadać z Piłatem. Nie można nieść krzyża i wskazywać palcem. Myślę, że wskazywanie palcem raczej pokazuje, że nie niesiemy go. Są inne narzędzia na rozprawianie się ze złem. Ale początek jest tu. Żyjemy z jednego powodu. Okazana nam została łaska. Czy ktoś z was żyje z innego powodu niż z tego, że mamy łaskę? Bóg nie okazał nam, wiecie, miłosierdzia, byśmy opowiedzieli światu o Jego gniewie i o sądzie. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jego wybaczenie nie jest dane lekką ręką. Nie zrozum nic źle tutaj. Bogu nie było lżej wybaczać niż Tobie. Golgota zawsze będzie w Bożym sercu i musimy ją zobaczyć. On chce, byśmy się pod nią zatrzymali i to zrozumieli. To jest to, co tu mówiłem wcześniej, że Jezus umył nogi i patrzył na tych ludzi z dołu. Bóg na nikogo nie patrzył z góry i nie powiedział, czym wy w ogóle jesteście, nie? Wszyscy mamy młotki i gwoździe w dłoniach. Pamiętacie tą starą pieśń? To nie gwoździe go trzymały, lecz mój grzech. To nie gwoździe go przybiły, to nie Rzymianie. To nie jest coś tylko historycznego, choć też. To jest coś osobistego dzisiaj we mnie. Odpuszczajmy, wtedy nam zostanie odpuszczone. I kończy się to tak. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną, dadzą w zanadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. To jest dla mnie na początku trochę szokujące, jak to najpierw mówi nie osądzać, nie potępiać, przebaczać, a tu nagle jak nie wiadomo skąd, dawajcie. A potem zobaczyłem, że to jest piękne, bo dawanie jest dowodem na to, że to wszystko wcześniej stało się we mnie. Bo kiedy kogoś z całej siły osądzasz, z całej siły potępiasz i z całej siły nie przebaczasz, to mu na pewno niczego nie dasz. Chyba, że kopniaka. Ale kiedy kogoś całkowicie wypuszczasz, to jest czysta kartka. Jak najlepiej sprawdzić swoje serce? Najlepiej swoje serce sprawdzić w ten sposób, że tego, kto ci zrobił krzywdę, potrafisz obdarować z miłością. No wtedy gul ci staje, całe twoje ego się buntuje. Mój człowieku, ty jesteś naiwny. Jest ta piękna przyjemność umierania dla siebie. Zwróćcie uwagę, tu nie ma w ogóle mowy o tym, co dajemy. On nie pisze, co mamy dawać. To nie ma znaczenia. Tu pisze, jak mamy dawać. Dotyczy to wszystkiego, co w naszym życiu uznamy za dane nam przez Boga. A więc cokolwiek w twoim życiu uznajesz, że jest darem Bożej łaski, to tego to dotyczy. Czyli będąc uczciwymi wszystkiego. To nie jest już religijne życie, to jest praktyczne życie. To jest życie, kiedy rzeczywiście coś robisz. Wiecie, religia w ten sposób w ogóle nie myśli. Religijny człowiek, on sobie tego nie może w ogóle w ten sposób poukładać. W tym zrozumieniu religijnego człowieka, który dzisiaj się najczęściej używa, nie? Bo religia tego tak nie uznaje. Ale życie z Jezusem to jest spotkanie z lekarzem. Opowiem to tak, kiedy żyjesz z Jezusem, spotkałeś lekarza i opowiadasz ludziom o uzdrowieniu. Kiedy jesteś religijny, to przeczytałeś książkę lekarską i opowiadasz ludziom, co w niej czytałeś. Czytałeś książkę lekarską? Ja się przyjaźnię z jednym bratem, który jest lekarzem. Będąc u niego w domu, zacząłem czytać. On mówi, chłopie, nie czytaj tego, będę miał z tobą kłopoty. Lekarze wiedzą, co mówią. Słuchaj, czytasz literę, chorobę na literę A i już patrzysz, no ty, ja to mam. Czytasz na B, też to masz. Jakby na C objawiało się czerwonymi plamami, to za chwilę znajdziesz, że nawet czerwone te plamy też już są. Wszystko masz, nie? To jest... I tak też działa religia, nie? Ale spotkanie z Jezusem jest spotkaniem z lekarzem. Spotkanie z kimś, kto ci mówi, nie bój się. Nie musisz znać definicji twoich problemów. Poznaj mnie, a ja usuwam te problemy. Dawajcie. Ile Bóg może nam dać? Wiecie, to jest tak jak z tą salą sądu. Jaką miarą odmierzasz, taką ci będzie odmierzone. Jeżeli weźmiesz naparstek i będziesz obdarowywał bliźnich naparstkiem, zostaniesz obdarzony naparstkiem. Jeżeli weźmiesz pudełko z zapałeczek i będziesz obdarowywał bliźnich pudełkiem z zapałeczek, zostaniesz obdarowany pudełkiem zapałeczek. Jaką miarą mierzycie, taką zostaniecie obdarowani. To jaka miara będzie właściwa, Panie? Niech miarą będzie całe twoje serce. I wtedy z całego serca będziesz obdarowany. Zaczniesz oglądać prawdziwe szczęście naśladowania Jezusa. I teraz to już nie jest Ewangelia sukcesu. W sensie dawaj, a dwa razy tyle ci dadzą. Szkoda, że nie trzy razy, nie? Ale będzie daję, bo kocham. A im więcej mam, tym więcej mogę obdarowywać. I to nie chodzi o rzeczy. Rzeczy są, przemijają. Samochód, o który martwiłeś się 20 lat temu, żebym nie miał rysy, gdzie jest dzisiaj. Nawet nie wiesz, na którym złomowisku. Ale bliźni, którego 20 lat temu przyprowadziłeś do Jezusa, siedzi tu niedaleko obok ciebie. Zachęcam was, idźmy za Jezusem. Zapamiętajmy tą naukę. Myślę, że to starczy na to nabożeństwo. Po trzech dniach mówienia myślę, że powiedziałem większość tego, co chciałem. Spędźmy chwilę teraz w tej modlitwie. Pozwólmy, wiecie, tak jak mówię, strasznie trudno zrobić wezwanie, no bo co mam, jak ma brzmieć wezwanie? Kto chce być uczniem Jezusa? Kto chce być uczniem Jezusa, niech wstanie. Nikt nie chce. Nie, jeden chce. To jest to, co chcę powiedzieć. Tu się nie da zrobić wezwania dla pojedynczych. Tu jest coś takiego, co w nas musi ożyć. Panie, chcę iść za Tobą.